Pallottinskie Radio, Pallotti FM.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu naszej audycji Rejs po Słowie. Witam Państwa Małgorzata Gostkowska-Morawiec i chciałabym serdecznie przywitać naszego wspaniałego gościa, którym jest Jarosław Kotyza.
Dobry wieczór.
Witaj, Jarku. W radiu jesteś nie pierwszy raz. Miałam z Tobą wielką przyjemność prowadzić jedną poprzednią audycję do tablicy. Także chyba te okoliczności tutaj radiowe nie są dla Ciebie szczególnie obce.
Nie są i poczułem się tak właśnie wezwany do tablicy, żeby przyjść i porejsować po słowie dzisiaj.
O, super, super, bardzo się cieszę, tak. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone jak zwykle szczególnemu słowu, słowu, które zaczerpnęliśmy z przesłania orędzia świętego Szarbela, który jest tutaj naszym takim towarzyszem podróży od początku naszych audycji. Słowem, które dzisiaj nas poniesie, z którym pożeglujemy, jest pokora. Pewnie jesteś ciekawy, dlaczego właśnie ciebie zaprosiłam do audycji, w której będziemy rozmawiali o pokorze.
Bardzo jestem ciekawy, bo mogę za słowami piosenki powiedzieć, to ja typ niepokorny.
Dokładnie, jak cię zapraszałam, to wyraziłeś wielką wątpliwość co do tego, czy jesteś właściwym adresatem.
Ale przyjąłem to zaproszenie z pokorą, dlatego jestem.
Właśnie, ja postrzegam ciebie jako człowieka, dla którego pokora jest niezwykle ważna i który się ćwiczy całe życie w pokorze. Ale dlaczego pozwoliłam sobie zaprosić ciebie? No, przede wszystkim chyba ze względu na to, jaką funkcję pełnisz też w Kościele, a mianowicie jesteś liderem jednej ze wspólnot. Zapraszam cię, opowiedz troszeczkę o tej swojej misji, powołaniu, również o wspólnocie.
Tak, jestem we wspólnocie, która nazywa się Namarka. Jestem w tej wspólnocie już w tym roku właśnie, mamy 33 lata. Ktoś ostatnio zwrócił uwagę, że to wiek Chrystusowy. Skoro wiek Chrystusowy, więc trzeba dawać świadectwo. No i w tej wspólnocie bardzo dużo jej zawdzięczam. Całe moje życie, jak patrzę, to w ramach wspólnoty się, można powiedzieć, kręci moje życie rodzinne. Dzięki wspólnocie poznałem moją żonę, moje dzieci są we wspólnocie bardziej lub mniej, bo każdy z nich ma swoje życie. No i rzeczywiście życie we wspólnocie, jeszcze bycie trochę z przodu tej wspólnoty, to też musi uczyć pokory, żeby z jednej strony mieć postawę takiego sługi, który wykonuje tylko to, co do niego należy, nic ponad, bo tak w sobie próbuję funkcjonować we wspólnocie, żeby mieć świadomość, że nie jest to wspólnota, którą jakoś, nie wiem, stworzyłem, zbudowałem, czy tam z kilkoma osobami stworzyłem. Na pewno twórcą takim, czy takim naszym ojcem w wierze był i jest biskup Grzegorz Ryś. On ją od początku był z nami, teraz już tylko, można powiedzieć, mentalnie nas wspiera. Ale też nie o niego tu chodzi. On nas przygarnął, on nas zgromadził. Ale przede wszystkim zgromadził nas Jezus Chrystus. I im dłużej jestem w tej wspólnocie, tym czuję Jego obecność i przekonanie, że to jest wszystko, co jest, to jest dane od Niego. Mm-hmm. Nawet tak rozwijam skrót ten nasz, czy nazwę naszą Namarka, że została dana nam arka, jesteśmy uratowani. To słowo właśnie takim z takie zdanie w trybie biernym, że można powiedzieć, myśmy tu niewiele mieli do zdziałania, myśmy się otworzyli, żebyśmy zostali obdarowani. I tym darem jest, że zbudował z nas arkę, która pomaga przepłynąć przez burzę, nawałnicę życia. Jest taką, ostatnio ktoś to właśnie, jak zacząłem mówić, porównał, że jesteśmy jak Arka Noego. To jest dobre porównanie. Rzeczywiście ta Arka, ta wspólnota pomaga nam w różnych sytuacjach życiowych, trudnych, razem się wspierać, pomagać sobie nawzajem. Oczywiście mając cały czas świadomość, że jest pomiędzy nami ten, który nas zgromadził, Jezus Chrystus. Pomaga nas to wzajemnie się jakby motywować, czy uświadamiać sobie Jego obecność. Poprzez dzielenie się. Ale jeszcze tylko, bo wiem, że jestem gaduła, pewnie za długo już mówię o tym, ale wiesz, że ja jak zacznę, to mogę nie skończyć. Ale od krycia ostatnich, moje takie osobiste, to jest takie wręcz taki przewrót kopernikański, żeby... Bo jak się myśli o tym, że Arka to jest takim miejscem schronienia, to że życie wokół to jest właśnie rozszalały ocean i Arka pomaga nam się, tak jak Arka Noego rzeczywiście, zgromadził różne zwierzęta i przetrwał potop. I tak jest, oczywiście, to jest pierwszy rzut, że ta wspólnota chroni nas przed różnymi przeciwnościami. Ale ostatnio dociera do mnie coraz bardziej, że też jest Arka Przymierza. Arką Przymierzą jest Jezus Chrystus, który jest wewnątrz, pomimo że czasem nam się wydaje, że go nie ma, on sobie czasem spokojnie śpi na pokładzie. Tak, była ostatnio, ja to wtedy właśnie zaczęło do mnie docierać, kiedy była ta Ewangelia, kiedy uczniowie mówią, nauczycielu, nauczycielu, toniemy, czemu nas zostawiasz? On sobie spokojnie śpi. A on mówi, czemu jesteście takiej słabej wiary? Czemu nie wierzycie, że ze mną wam nic się nie stanie? I teraz, mając już 50 lat, kiedy różne wichry, burze wokół się toczą, jest we mnie coraz więcej radości i takiej odwagi wewnętrznej, bo czuję Jego obecność.
I to daje ci właśnie wspólnota, tak?
I bardzo dużo mi daje wspólnota, tak. Czyli... Szerzej oczywiście myślę też o Kościele, no ale ten Kościół w wymiarze codziennym to jest moja wspólnota.
Jasne, jasne. No, bardzo fajnie, że w taki sposób to tutaj nam przedstawiłeś, bo to też wyjaśnia troszeczkę jakby skąd właśnie jakby w tej audycji, tak? My tutaj bardzo mocno używamy tych metafor związanych z takim żeglowaniem po oceanie życia, tak, z rejsem. Tutaj pięknie mówisz o tym, że wspólnota na Marka właśnie jest dla was, dla ciebie taką arką. Arką, która, jak wiadomo, też pozwoliła przetrwać wody potopu. Czyli z jednej strony, z tego co mówisz, słyszę, że wspólnota jest takim miejscem, tak, którym wzajemnie jakby się ratujecie, tak, czyli jakoś pozwala przetrwać różne trudne okoliczności życia. A z drugiej strony mówisz o Arce Przymierza jako o znaku obecności Bożej, czyli to piękne, bardzo, bardzo takie duże wyzwanie, tak, dla wspólnoty, ale również dla lidera.
Dla liderów jest to bardzo duże wyzwanie, to masz rację. Natomiast właśnie tu jest potrzebna ta pokora.
I do tego za chwileczkę przejdziemy, ale pozwólcie państwo i ty, Jarku, pozwól też, że zanim rozwiniemy ten temat, mam nadzieję, że będzie ekscytujący i piękny i ta podróż będzie dostarczy nam mnóstwo takich pozytywnych wrażeń. To posłuchajmy, jak w temat pokory wprowadza nas święty Szarpel. Zapraszam państwa, jak zwykle fragment orędzia Szarpela przeczyta dla nas wspaniały Andrzej Róg.
Święty Szarpel MacLough, Twoje zadanie na tym świecie. Przyjmij łaskę miłości i znak pokory. Bądź prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Zwyciężaj zło miłością, ale nie używaj miłości jako wymówki przed konfrontacją ze złem. Rolnik nie uważa kamieni za wymówkę, żeby przestać orać ziemię. Nie bój się, zło samo się zniszczy.
Święty Szarbel wprowadza nas tymi słowami w takie kolejne tajniki, tajemnice życia, życia, które porównujemy do rejsu, do żeglugi po wielkim oceanie. I można powiedzieć, że to są takie kolejne zasady właściwego nawigowania naszym życiem. Na początku proponuje nam, żebyśmy się wyposażyli w odpowiednie jakby akcesoria, tak, ważne takie narzędzia, które nam pozwolą właściwie nawigować. I proponuje nam dwie rzeczy, dwie bardzo ważne rzeczy: łaskę miłości i znak pokory. Ta łaska, no, jest darem, tak? Czyli wymaga od nas przyjęcia daru, daru miłości. No ale dzisiaj szczególnie zaintrygował mnie ten kolejny jakby atrybut, bardzo ważny w takim właściwym orientowaniu się, nawigowaniu naszym życiem, znak pokory. Co to dla ciebie, Jorku, jest? Czym jest pokora?
To jest coś, co na pewno zawsze stawiam sobie jako coś, co jest przede mną jeszcze. Ciągle jej mało we mnie. Tak ogólnie mówiąc, to pewnie jest rezygnacja z siebie. Jak tu pogodzić z jednej strony rezygnację z siebie, a jednocześnie nadawać pewien ton, kierować, coś prowadzić jako czy wspólnotę, czy jakąś grupę, którą masz poprowadzenia, czy wręcz kierować ludźmi w pracy jako przełożony. To są, można powiedzieć, takie trochę dwie sprzeczności. Mhm. Żeby z jednej strony być tu pokornym, a lepiej może dzisiaj być asertywnym, żeby powiedzieć, co się ma do powiedzenia, zrealizować swoje, a ty, człowieku drugi, albo to przyjmiesz, albo nie. Ja swoje zrobiłem. Ale myślę, że no, pewnie by można całą noc rozmawiać o takim szerokim myśleniu. Mnie najbardziej, jak myślę o tej pokorze, to taka myśl mi przyszła pierwsza, jak mi wspomniałaś, że o tym będziemy rozmawiać. I to jest to rezygnowanie z siebie, to fajnie kiedyś, cytując księdza Tischnera, powiedział właśnie na pielgrzymce biskup Grzegorz, że co z tego, że masz rację, jak z tego żadne dobro nie wypływa. No i właśnie, to jest, często nam się wydaje, że tak jak ja chcę, jest najlepiej, albo właściwie, albo wiem, że mam rację. I ile u nas, między nami, na poziomie w ogóle, czy też politycznym, czy też rodzinnym, zawodowym, ile jest racji, moja racja, racja i dyskusja, przekonywanie, czy się nie przekonuje. I zaczyna być taka eskalacja napięcia. Brakuje w tym wszystkim pokory, co ludzie robią między sobą.
Właśnie, jednocześnie te racje, każda z tych racji właśnie jakby firmuje się jakimś znakiem, prawda? Że takimi sztandarami się tam grupujemy, tak? Pod jakąś swoją własną racją. I mamy tutaj wiele takich znaków, które można by przywoływać. które wyrażają jakąś ludzką, prawda, jakiś bunt, jakąś niezgodę, czy jakiś rodzaj właśnie racji. A Szarbel nam mówi, że my również mamy taki znak, tak, ale on nas ma orientować na pokorę.
Trzeba stać pod sztandarem Chrystusa.
Mm-hmm.
A co to znaczy? To znaczy, wydaje mi się, że ta pokora, bo tu jest on bardzo fajnie w takim łączności. Przyjmij łaskę miłości i znak pokory. Mm-hmm. Żeby być pokornym, trzeba przyjąć najpierw łaskę miłości. Mm-hmm. Bez miłości to z pokorą będzie ciężko. Zwyciężać będzie moje ja. Ostatnio sobie uświadamialiśmy, ja jestem świeżo po takim kursie, gdzie się w kościele Charis, gdzie chodzi o jedność pomiędzy nami, katolikami, ale chrześcijanami. Chodzi o otwarcie się na działanie Ducha Świętego. Na jednym z nauczań, nauczał to akurat pastor zielonoświątkowy, na nowo spojrzałem na przykazanie miłości. W ogóle jakby wcześniej do tej pory nie patrzyłem. I to w kontekście tej łaski miłości, o której Szarbel mówi. Tam jest powiedziane, że przykazanie nowe daję wam, Pan Jezus mówi do nas, mm-hmm. abyście się wzajemnie miłowali. Może powiedzieć do tego momentu, no to nic nowego, Panie Jezu, nie mówisz, bo znamy przykazanie miłości, że będziesz Pana Boga miłował, całym swoim sercem i tak dalej, a siebie, a bliźniego swego jak siebie samego. No to w tym się zawiera, abyście się wzajemnie miłowali. Ale tam jest dodatkowo, uświadamiam sobie, gdzie jest ta nowość, którą mówi Jezus. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A jak on nas umiłował? Mówi, nie osądzajcie, nie patrz na to, że widzisz źdźbło wokół brata, a nie widzisz belki, która tobie przeszkadza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I to jest miłość, która jest, no, jak się za tą miłością pójdzie, dopiero się człowiek jest w stanie otworzyć na to, żeby być pokornym. Jak się widzi swojego mistrza, który tak nas ukochał, że aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I to jest wtedy dopiero otwarcie się na to, żeby być pokornym. Że nie musi być wcale tak, jak ja chcę. Tak, nawet jeśli wydaje mi się, że ja mam to przemyślane, mam plan i wiem, że to, co ja mówię, to jest naprawdę dobre, ale to wcale nie musi być po twojemu.
Ale z tego wcale nie musi dobro wypływać, jak powiedziałeś, tak?
Tak, to właśnie możesz, co z tego, że masz rację, co z tego, że powiesz, że tak powinno być, jeżeli zamiast to nawet jeśli wiesz, że tak, że masz to wyliczone, ale poróżni się to z drugim człowiekiem i z tym i miałeś z nim coś zbudować, a ty żeś się poróżnił i co? Przekazałeś, że jesteś wielki gigant i po prostu... I wtedy przychodzi drugie powiedzenie. Pycha kroczy przed upadkiem. To jest przeciwieństwo pokory, nie? Zaczynam wchodzić w swoją pychę. Jestem nieomylny. Ja coś wymyślę, to już... Jak ja wymyślę, to...
I chcę po swojemu, tak. Czyli z jednej strony właśnie wskazujesz tutaj, i myślę, że też to mówi nam święty Szarbel, nie? Że tym znakiem, tym jedynym znakiem pokory jest znak Jezusa Chrystusa, nie? Jezus Chrystus jakby doskonale wyraził się w pokorze, tak? Poprzez świadectwo swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale nawiązując trochę do tych, do naszych, tych aktualnej liturgii słowa, którą nam tutaj Kościół jakoś podaje, to od kilku dni jakby przeżywamy, czy kroczymy za Mojżeszem, tak? Tą drogą wyjścia z niewoli Egiptu i z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, tak? I tutaj jakby myśląc też o tym, o tej misji przywódcy, takiego przewodnika wspólnoty, ludu Bożego, którą ty również pełnisz w ramach tutaj opieki nad wspólnotą na Marka. Jakby przyszło mi na myśl właśnie, przyszedł mi na myśl Mojżesz, nie? No niezwykła postać, tak? To tak ojciec naszej wiary też, zaraz za Abrahamem. I myślę sobie o tym właśnie, jak tutaj pokorę realizował Mojżesz, nie? W swoim tym eksodusie, nie, do którego zaprosił naród wybrany.
No, najpierw dziękuję, że stawiasz takie wzorce wielkie. Warto się zestawiać z takimi właśnie prawdziwymi liderami. Jeszcze zanim dojdę do Mojżesza, dla mnie też takim super liderem, może nie liderem, ale takim człowiekiem pokornym był wcześniej Józef Egipski, który ten naród, za sprawą jego naród wybrany trafił do Egiptu, prawda? Dwa tygodnie wcześniej jeszcze czytania, to było w zeszłym tygodniu. Natomiast idąc do Mojżesza, to tak jak mówię, dobrze mieć takie wzorce i się nimi na nich patrzeć, chociaż wiadomo, przy takim Mojżeszu jest, człowiek widzi swoją małość. Ale jeśli chodzi o jego pokorę, to tak sobie myślę, to było dzisiaj w czytaniach, znaczy dzisiaj mówię, bo w poniedziałkowych czytaniach, o tym, że Pan Bóg mu mówi, żeby wyprowadził naród izraelski. I teraz to jest taka trochę zawierzenie Bogu. Pokora to jest takie zawierzenie Bogu wbrew rozumowi tak naprawdę. No bo gdzie on miał go wyprowadzić? Jak w kierunku Morza Czerwonego, które co, potopią się? On musiał zawierzyć, że Bóg znajdzie rozwiązanie. A teraz jak on już się przetrawił z tą myślą, że jakoś w sobie to przepracował, że ufam Tobie Boże, którego nie widzę, tylko krzak gorający, nie wiem kim jesteś w ogóle, to jeszcze musiał później w sobie ćwiczyć pokorę dużą, kiedy wyciągnął tych ludzi, a oni do niego zaczynają mówić, lepiej nam było w tym Egipcie, a tutaj z głodu pomrzemy, co żeś ty najlepszego wymyślił, Mojżeszu. I teraz jego pokora polegała na tym, że tak sobie to tłumaczę, że z jednej strony zawierzył Bogu, ale właśnie nie udowadniał racji tym swoim współziomkom, że słuchajcie, to Bóg do mnie powiedział, chodźcie za mną, tylko z pokorą, nie bójcie się, chodźcie, zobaczycie. Po prostu no, nie miał jakby żadnych argumentów, żeby ich przekonać, tylko zawierzyć Bogu. I to jest na pewno człowiek wielkiej pokory, której należy się uczyć.
A masz tak czasami we wspólnocie, że pojawiają się takie okoliczności, trzeba podjąć jakieś niestandardowe działania no i zmierzyć się czasami, nie, z jakąś pretensją, z buntem, z jakimś też ludzkim takim strachem, lękiem, wątpliwościami. Masz też tak trochę, że trzeba stanąć nad morzem, wyciągnąć laskę?
Dobrze by było mieć taką laskę.
No.
Nie, trzeba to wszystko Panu Bogu oddawać. Natomiast oczywiście, że to nie takie spektakularne problemy, ale są one bardzo widoczne, ponieważ my mówimy w naszej wspólnocie, że u nas wszystko zaczyna się i jest początkiem, jest wolności. To jest piękne, szlachetne, że nie oceniamy właśnie nikogo, że w wolności możesz do nas przyjść, być z nami tak dużo, jak ty tego oczekujesz. Nikt ci nie powie, że nie przychodzisz na spotkania, już od pół roku to już cię wyrzucamy. Nie. To jest wszystko wolność, ale ta wolność właśnie kosztuje w obie strony, bo w pewnym sensie jakbyśmy byli bardziej zunifikowani, regulaminy, zasady, wtedy jest łatwiej taką ekipę trzymać. To jak w wojsku, nie?
Poprowadzić.
W wojsku jest dowódca, który mówi, jest tak, rozkaz, idziemy. A tu co jest twoim rozkazem? Jakie masz narzędzia? Ja na przykład jak zaczynamy, skończą się wakacje, będziemy msze, to się zawsze zastanawiam, czy ktoś przyjdzie i czy wystartujemy. Natomiast, znaczy może nie, że się zawsze zastanawiam się. Natomiast mając doświadczenie 30 lat, kiedy Pan Bóg raz, że na każdym etapie podsyła nowe osoby, które wnoszą jakąś taką nową chęć bycia we wspólnocie, ożywiają tych, którzy trochę przystanęli, przysnęli sobie, czy tam powiedzmy poszli swoje życie, to ja wiem i to nie jest, to jest właśnie też dla mnie nauka pokory. To nie jest twoje zmartwienie. To nie jest, ta wspólnota została dana, ty masz masz dar, żeby, nie wiem, do ludzi przemówić, coś im, z czymś zainspirować, ale ty nie jesteś od tego, żeby patrzeć na, jakie będą plony. Zostaw to mi, to mówi do mnie szef.
Okej. Czyli ty nie jesteś od tego, żeby mieć wątpliwości, czy się może rozstąpić, czy nie, tak?
Znaczy, ja nie jestem, powinienem zawierzyć jemu, natomiast wątpliwości mam, oczywiście. Natomiast im starszy jestem, tym bardziej widzę, że to wszystko jest przez niego zaplanowane.
I pokora, wydaje mi się, że czasami może polegać na tym, że właśnie mimo tych wątpliwości, mimo tego, że cały świat mówi ci, że to jest w ogóle nierozsądne i po co, i że trzeba trochę inaczej, tak? Zgodnie tam z nowoczesnymi metodami zarządzania, to ta pokora czasami może polegać na tym, że okej, mówisz, Panie Boże, no to jakby ja ty prowadź, a ja idę za tobą, tak? Ja idę za tobą. I to będzie polegało na tym, że mimo tej niewiedzy, czy się ludzie zgromadzą, czy się nie zgromadzą, planujecie tą comiesięczną mszę wspólnotową, tak?
Nowe rzeczy chcemy planować. Natomiast właśnie można by powiedzieć, czy cokolwiek zmieniać? Może taki powiem rzecz. Takie często na jakichś takich dniach skupienia był taki punkt, za którym ja chodziłem i prosiłem, żeby było pod hasłem Quo Vadis na Marka. Pytanie się, dokąd zmierzamy. I ostatnio dostałem potwierdzenie od naszego byłego opiekuna duchowego, księdza Kazimierza Duraja, którego serdecznie pozdrawiam. Byliśmy ostatnio u niego w Szaflarach. Tam też się padło, jakieś mieliśmy pytania o nową ewangelizację. Ja mówię, widzę, że ciągle macie pytania typu Quo Vadis na Marka. To znaczy, że żyjecie, trzeba takie pytania zadawać. I można by powiedzieć, wracając tutaj do Mojżesza, no trzeba było przyjąć, bo może ty Mojżesz musisz powiedzieć, a może mi się to wszystko przyśniło, to co Pan Bóg chce ode mnie. Przecież ci ludzie, no trudno, są tutaj są uciemiężeni, no ale jakoś żyją, więc po co to zmieniać? Po co w ogóle zajmować, po co ten głos, za tym głosem pójść, który jest taki niewiadomy, niepewny? I dzisiaj też tak Jezus mówi do nas, takim głosem subtelnym, pełnym miłości i można tego nie ruszyć w ogóle. Żyć w tym świecie, w którym jesteśmy, w którym jest nam w miarę dobrze, bo mamy, powiedzmy, dobrze, nie, żyjemy na nurcie takiej konsumpcjonizmu. To prawda, przyjdzie taki moment, kiedy jakaś, nie wiem, choroba, kiedy jakieś nieszczęście i wtedy sobie szybko przypomnimy, Panie Jezu, ratuj, ratuj, bo właśnie zaczyna mi, burza ruszyła się na morzu. I można po prostu nic nie robić. Albo trwać w tym, co jest. A Quo Vadis na Marka to jest dla mnie pytanie, co mogę więcej? Co ty chcesz ode mnie, Panie? Czego chcesz od nas, Panie? Czego chcesz, żebyśmy wiernie wypełniali to, do czego zostaliśmy przez ciebie ulepieni, czy zbudowani jako właśnie ta Arka?
Tak reasumując, to do czego jest potrzebna pokora liderowi?
Liderowi potrzebna jest do tego, żeby nie uwierzył, że słowo lider to znaczy, że jest najlepszy, że jest jakimś liderem w jakiejś sztafecie, żeby przyjął, żeby stawał się sługą, żeby słowo lider oznaczało, że jest na początku i że jest tak naprawdę pierwszy, ale pierwszy ze względu na swoje słabości. Ja im dłużej funkcjonuję, tym, i to mnie też właśnie uczy pokory, widzę, jak bardzo się do tego liderowania nie nadaje. Jakie mam swoje własne ograniczenia, wady i widzę we wspólnocie osoby, które dużo lepiej by to zrobiły. Ale skoro Pan Bóg mnie stawia, to znaczy, że mówi do mnie, wystarczy ci mojej łaski. Idź za mną, to ja będę działał, a nie twoimi muskułami. Także liderowi jest bardzo dużo potrzebnej pokory, bo jakby uwierzył, że jest szefem jakiejś ważnej, mocnej organizacji, to już zaczyna go podżerać pycha. A jak też mówił ksiądz biskup, pycha z nieba spycha.
Czyli do pokory trzeba mieć trochę talent, tak? Trzeba mieć taki rodzaj dyspozycji do tego, żeby umieć, tak jak mówisz tutaj, Jarku, z jednej strony stanąć właśnie w pokorze przed Panem Bogiem, tak? Uznać Jego wyższość, uznać Jego jakby wielkość, sprawczość, nie? To, że On jest jakby najbardziej kompetentny, tak? Do tego, żeby nas poprowadzić, tak jak tutaj święty Szarbel mówi, nam od początku, jakby na ten drugi brzeg, na brzeg światłości. Ale z drugiej strony ta pokora jest nam potrzebna również wobec innych ludzi, tak, którzy mają jakby swoje też ograniczenia, oczekiwania, potrzeby. We wspólnocie to pewnie bardzo widać. Wobec świata, który z jednej strony nas zachwyca, z drugiej strony nas przeraża. Rozmaitych zjawisk, które w nim zachodzą. Myślę, że pokora jest taką naprawdę wartościową, wielką i ważną dyspozycją, która pozwoli nam właśnie spokojnie po tych wodach naszego życia gdzieś tam się przemieszczać. Ale mówisz też o czymś ważnym, bardzo ważnym, również pokora wobec siebie, wobec swoich słabości, wobec tego, że jesteśmy właśnie tutaj na ziemi bardziej sługami niż liderami. I bardzo pięknie o tym opowiadasz. I tak sobie dzisiaj czytałam też Ewangelii i szukałam tam tej pokory. I w tej dzisiejszej wtorkowej Ewangelii mamy tą historię z tym takim słynnym zdaniem, które wypowiedział Jezus do swoich uczniów, podczas gdy odwiedziła go Maryja, jego mama, tutaj ziemska, z krewnymi. To często, mnie osobiście to często tak zastanawiało, może nawet czasami bulwersowało, dopóki sama nie doświadczyłam takiego buntu ze strony dziecka, dzieci. I Jezus mówi tam o tym, że kto jest mi matką i kto są moi bracia, nie? Ci, którzy słuchają słowa Bożego, ci, którzy jakby wypełniają to, czego ich nauczam. Ale pomyślałam sobie o tym, jak wielką pokorę musiała mieć Maryja w związku z tym, tak? Jak wielką pokorą musiała być, niezwykłą pokorą obdarzona. Także to dzisiaj znalazłam w tych czytaniach.
Ma tytuł Służebnica Pokorna. To na pewno jest Ewangelia pokazująca pokorę Maryi. Ale jeszcze chcę powiedzieć, jak żeś mówiła o tym, że jest pokorę wobec siebie, swoich słabości. Generalnie pokora uczy jakby brnięcia do przodu pomimo wszelkich przeciwności. Tu odniosę się jeszcze do tego, co Szarbel napisał, że rolnik nie uważa kamieni za wymówkę, żeby przestać orać ziemię. Na ten grunt, bo tutaj jest to rolnictwo, obraz rolnika, ale wracając do tej obrazu arki morza, można by powiedzieć, jest burza, więc nie wypływam. A Jezus mówi, wypłyń na głębie, nie bój się tej burzy. Przeciwności są, będą, ale ze mną dasz radę. I to trzeba mieć w sobie trochę takiej pokory, bo łatwiej by było powiedzieć, nie wychodzę z portu, bo jest tam ileś w skali Buforta. A Jezus mówi, nie bój się, wypłyń, nie stój w miejscu, dąż. My też mówimy we wspólnocie, że świętość to za ojcem za Janem Pawłem II, Ojcem Świętym, że świętość to jest dążenie do wysokiej miary zwykłego życia chrześcijańskiego. I w tym zdaniu jest bardzo dużo pokory, bo samo słowo zwyczajne życie chrześcijańskie To też jest taka nauka pokory. Nie szukaj jakichś takich, nie wiem, awangardowych działań, które cię wyniosą na gdzieś tam, będziesz znanym takim, nazwijmy to, celebrytą katolickim. Ale w takiej codzienności dąż do tej wysokiej miary zwykłego życia chrześcijańskiego. Naszym patronem, którym takim nieuświadomionym patronem, a przy którym spotykaliśmy się od samego początku, mówimy, że naszym patronem jest błogosławiony Michał Giedroyć. Mało znany święty krakowski, który w zasadzie nie wiem, czy w ogóle coś napisał, ale jedynie wiemy o nim, to zawsze nam powtarzał właśnie Grzegorz, że jak umarł, pół Krakowa przyszło na jego pogrzeb. Jego proces beatyfikacyjny nie był takim zwykłym procesem, takim, gdzie się bada, tylko poprzez jakby, nawet nie potrafię tego dokładnie przytoczyć, ale też w taki sposób zwyczajny został ogłoszony tym błogosławionym. I jest tam litania do niego, w którym mi się bardzo jedno z wezwań podoba. Patronie ludzi drugoplanowych, módl się za nami. On był drugoplanowy, on był za Krystianinem. To księża wychodzili do ołtarza, to oni tam przyciągali wiernych, a on siedział w zakrystii. On im pomagał, obsługiwał ich w czasie mszy świętej. I można w zakrystii zdobyć się, zostać świętym. To na pewno jest piękna nauka pokory, taki błogosławiony Michał Giedroyć.
Pięknie. Nie bój się być drugoplanowym, można by powiedzieć.
Otóż to. Tak? Nie musisz zawsze być pierwszy.
Pięknie.
Chcemy być wielcy bez łez i cierpienia. Łatwo żyć to tylko złudzenia. Kochać miłością, która nie boli, i nad swym życiem nie tracić kontroli. Chcemy być wielcy bez łez i cierpienia. Łatwo żyć to tylko złudzenia. Kochać tak, by nie bolało, a niewiadomych nie przybywało. Tylko miłość nam pozwala bez lęku żyć, w deszczu troski prześladować.
Święty Szarbel jeszcze nas tutaj zaprasza do takiej refleksji nad tajemnicą zła. Jakoś tak łączy to z tą pokorą, to jest bardzo ciekawe. I od razu zaraz podpowiada, że zło zwyciężaj miłością. Zło zwyciężaj miłością, ale nie używaj miłości jako wymówki przed konfrontacją ze złem. To też bardzo ciekawa refleksja. My dzisiaj też jesteśmy, myślę, w ogóle świat nas mocno koncentruje na złu. Nie? Tutaj się Szarbel bardzo szybko rozprawia z tym tematem. Nie? Mówi nam, jak sobie z nim radzić, jak sobie radzić ze złem. Odpowiedzią na zło jest nasza miłość. Tak? Jednocześnie na końcu od razu mówi, ale nie bój się, zło samo się zniszczy. Jak to, jak ty na to patrzysz, Jarku? Tak? No, z jednej strony tak, no, cały czas nas zalewają informacje o różnych tragediach, zło, pandemia, teraz te mamy nawałnice, powodzie, kataklizmy różne, gdzieś jakaś wizja wręcz, prawda, niektórzy nas tutaj straszą końcem świata, który ma już za chwilę nadejść. Mnóstwo też takiej, jakieś strajki, nie strajki, mnóstwo jakby zła, które nas zewsząd atakuje.
Mówi się, że jest władca tego świata. I on teraz bryluje, ale Pan Jezus powiedział do Kościoła, do swoich uczniów, że bramy piekielne go nie przemogą, Kościoła. I jeśli mówimy tu o złu, które nie bój się, bo zło samo się zniszczy i jest mowa o tym, żeby zło dobrem zwyciężać, jakoś tak mi od razu przychodzi na myśl, ja pierwszy raz to słyszałem i najwięcej słyszałem o tym, zło dobrem zwyciężał, to mówił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Tak. Też pamiętam, osaczony przez zło, właśnie, prawda?
I właśnie ja pamiętam taką scenę z filmu, zresztą bardzo fajny tytuł, Wolność jest w nas, właśnie, że on nie dał się wciągnąć w taką grę nakręcania się przeciwko złu w imię właśnie racji, prawdy, która mogłaby też doprowadzić, że do jakiejś takiej mocnej konfrontacji, czyli takiego siłowego rozwiązania. Pamiętam taką scenę, jak w którymś momencie tam przychodzi do niego któraś z tego jego sztabu, nazwijmy, i po jakiejś kolejnej prowokacji esbeckiej i mówi, jak ja ich nienawidzę. A on ją wziął, nie możesz tak myśleć, nie możesz tego w ogóle pielęgnować w sobie tego myślenia. I to jest dla mnie, żeby co o tym mówimy tu właśnie, bądź prawdziwym świadkiem Jezusa, zwyciężaj zło miłością, nie używaj miłości jako wymówki przed konfrontacją ze złem. Bo to jest też, aby wrócić do tego, co mówię na początku, można powiedzieć, przecież racja jest po naszej stronie. Więc my musimy tej racji bronić. Właśnie, ale nie w ten sposób, że też wziąć miecz i pałki, czy iść na konfrontację, bo nagle się już tam, wtedy ta miłość już nie jest miłością, nie? To jest bardzo duża nauka pokory, kiedy wiesz, że masz rację, kiedy cierpią ludzie, a ty nie bierzesz za, nie wiem, za miecz, czy za broń, czy za jakiekolwiek coś do obrony i zaczynasz walczyć. Tylko, też nie o to chodzi, żeby się poddać, prawda?
Bo to bardzo fajnie tutaj potem jakby kontynuuje Szarbel, jakby przywołuje nam tą, jakby ten obraz rolnika, nie?
Tak,
w jaki sposób,
tak.
Nie? W jaki sposób to się odbywa, czyli rolnik, mamy tą pracę rolnika i to, żeby uprawiać skutecznie ziemię, tak, zasiew, potem zebrać plony, no to trzeba wydobyć kamienie, nie? Tutaj jakby ten kamień jest symbolem zła. Jak pamiętam, tak, z różnych takich obrazów z dzieciństwa, właśnie taką pracę rolnika w polu i to, jak to się odbywa, to rolnik jakby nie bierze tego kamienia i nie ciska nim, prawda, gdzieś tam, nie? Tylko z takim namaszczeniem wydobywa, nie? Wydobywa ten kamień z ziemi, gdzieś go usuwa, nie? Poza pole, poza to miejsce, w którym ma właśnie, spodziewa się wielkich, pięknych plonów. I tak sobie myślę, że nas tutaj szarbel właśnie tą drogą prowadzi, nie? Że jakby nie, że jakby lekarstwem na zło jest miłość, ona wymaga pracy. Jakby to, żeby oczyszczać jakby i świat, i swoje życie z tego zła, być może te obszary, w których funkcjonujemy, pracujemy, to wymaga ciężkiej takiej pracy, nie? Porównywalnej z pracą właśnie rolnika, który każdy kamień podnosi i odkłada jakby poza.
Ten kamień jest dla mnie też, wiesz, takim symbolem naszych grzechów. Mhm. Bo tak naprawdę, jak mówiliśmy, że wystarczy ci mojej łaski, że pokonasz te słabości, to też święty Paweł mówi, moc w słabości się doskonali. Czyli pokora dla mnie to też jest przyjąć te moje słabości, te moje grzechy, których nie robię tego dobra, którego chcę, tylko to zło, którego nie chcę. Mhm. Mamy w sobie zakodowaną trochę grzesznej natury, z której nas Pan Jezus wyzwala. Ale pokora jest przyjęcie tego, nie stawianie, wiesz, że po prostu szukanie w sobie takiego idealizmu. Przyjęcie swoich słabych stron, to jest pokora. I dla mnie te kamienie w tej roli to są moje grzechy, które idź, rób to, co masz robić, nawet jeśli raz, że masz przeciwności zewnętrzne, przeciwności w postaci swoich grzechów, które cię odciągają z tego. Idź, wystarczy ci mojej łaski. Przyjmij łaskę, też fajnie, przyjmij łaskę miłości. Przyjmij dar miłości, wtedy i znak pokory. Więc może ten znak pokory też tutaj, teraz patrząc w kontekście całego zdania, te kamienie, znak pokory to jest ten oścień, o którym mówi święty Paweł w tym właśnie fragmencie, gdzie mówi, że wystarczy czy ci moje łaski, moc słabości się doskonali. Wszystkie moje słabości, moje grzechy uczą mnie mojej niepokory.
A jednocześnie pokora pozwala mi to dostrzegać, tak? No, zauważać, tak? Bardzo mi się podoba ten obraz właśnie tej pracy rolnika, bo i cały czas jakoś tak się nad tym zatrzymuję, że no właśnie, to dzięki pokorze dostrzegamy, nie? Co w nas ewentualnie jest przeszkodą, co w nas jest tym kamieniem, nie? A żeby się go pozbyć, no to trzeba go wziąć w ręce, tak? Poczuć jego ciężar, nie? Czyli też pokora nam pozwala, tak? Z jednej strony uznać to, że jesteśmy grzeszni, ale zobaczyć też jakby wymiar, jakby, nie? Poznać wymiar tych naszych grzechów, że one są takimi kamieniami, nie? Które właśnie nie pozwalają skutecznie uprawiać tej roli naszego życia.
Nie ma co ich tak właśnie, jak mówisz, omijać, tylko przenieść je, trzeba udźwignąć. Problemu pod dywan, tylko mierzmy się z nimi. Mówmy.
A jednocześnie być gotowym na to, że te kamienie się będą pojawiały stale, nie? Bo tak ja pochodzę z Kaszub, tam mój dziadek uprawiał rolę i nieraz przychodzi i mówi, że ta ziemia rodzi kamienie, że tych kamieni jest wciąż nieustannie wiele. Ale taka żmudna praca w pokorze, z łaską miłości da nam ten spodziewany owoc.
Jeszcze wydaje mi się, wiesz, w tej pokorze, to żebyśmy, bo teraz możemy tak truć się, człowieku, na twojej roli życia są kamienie, które musisz dźwigać, one są ciężkie, są twoje grzechy i w ogóle walcz z nimi, je przestawiaj i oraj tą ziemię. I trochę to tak zaczynamy pogrążać i dochodzimy, ostatnio z kimś rozmawiałem i mówiliśmy tak, dlaczego my, chrześcijanie, jesteśmy tacy smutni? Czemu się nie, właśnie, na co my zwracamy, no bo właśnie, patrzymy na siebie, że mamy drogę do przejścia, na tej drodze są kamole, które trzeba, te nasze słabości, nasze grzechy i ciągle, Panie Jezu, proszę Cię, uwolnij mnie z moich grzechów, uwolnij mnie z moich cierpień, z moich prześladowań, we wszystkiego, co mnie tylko, co mi doskwiera. A jakbyśmy odwrócili, patrzyli, Jezu, to Ty te kamienie bierzesz. Ja Ci dziękuję już dziś, bo Ty za mnie umarłeś. Ja wiem, że choć ja czuję ich ciężar, to Ty je usuwasz z mojej drogi. To ja je mam tylko podnieść, a Ty je już bierzesz. Mówisz, rzucaj do mojego worka, ja je zaniosę na Golgotę. I gdybyśmy jakby to pielęgnowali w sobie, to będziemy szczęśliwymi ludźmi.
I może to jest najpiękniejsza i najważniejsza puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci, Jarku, dziękuję za to spotkanie i za tą chęć pochylenia się nad słowem. Mam nadzieję, że ten nasz rejs był i dla Ciebie, i dla naszych słuchaczy owocny. Życzę Państwu pięknego, dobrego wieczoru i tygodnia i zapraszam do refleksji o pokorze.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Szczęść Boże. Za papieżem Franciszkiem. Pokora i delikatność nie są cnotami ludzi słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, by czuć się ważnymi. Czy jesteś człowiekiem pokornym? Jaki znak masz na swoim sztandarze? Znak buntu? Czy walki o swoją świętą rację? Czy wybierasz znak Chrystusa, Jego pokornej męki i śmierci, znak zmartwychwstania? Co Ci mówi Twoja pokora o świecie, innych ludziach, o Tobie samym? Czego uczy Cię Twoja pokora o Bogu? Czy zaufałeś Jego miłości, opatrzności? Nie bój się, Bóg sam wystarczy.
Jezu, jesteś mym obrońcą, gdy nie umiem walczyć sam. Tobie ufa moje serce, cały strach znika w łasce Twej. Każdy, kto jest utrudzony, pokój w rękach Twych. Chcę być zawsze blisko Ciebie, cały strach znika w łasce Twej. Duszo ma, nie bój się, bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny. Bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny jest.
Ciebie. Cały strach znika w łasce Twej. Duszo ma, nie bój się, bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny jest. Duszo ma, nie bój się, bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny jest. Duszo ma, nie bój się, bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny jest. Duszo ma, nie bój się, bądź spokojne serce me, bo mój Bóg potężny jest. Potężny przeciwko nam. Śmierć jest pokonana, czego mam się bać? Jeśli Bóg jest z nami, kto przeciwko, kto przeciwko nam? Śmierć jest pokonana, czego mam się bać? Jeśli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam? Bądź spokojny.